10 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o bezpieczeństwie na drogach. Nasi goście: Leszek Kuliński, wójt Kobylnicy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wiczkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, po raz pierwszy od 5 lat wzrosła liczba zabitych na polskich drogach. Ze wstępnych danych, z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w roku 2016 w wypadkach zginęły 2993 osoby. Dla porównania rok wcześniej 2946 osób. Wydaje się, że ten wzrost nie jest niewielki, ale jednak jest. Komenda Główna Policji szuka powodów pogorszenia sytuacji i pomagają jej też naukowcy. Być może też jest tak, bo część naukowców na to i specjalistów na to zwraca uwagę, że przyczyniła się do tego sytuacja z wyłączeniem gminnych i miejskich fotoradarów, a wyłączono ich kilkaset, prawie 400 z tego co pamiętamy. Przypomnijmy, że w sierpniu 2015 roku za odebraniem Straży Miejskiej, miejskim i gminnym fotoradarów głosowało 404 posłów ze wszystkich klubów parlamentarnych. Przeciw było 18 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wśród głosujących przeciw było 10 posłów PSL-u, którzy potem mówili, że doszło do pomyłki, bo w spisie głosowań, które klub przygotował, była inna zmiana prawa ruchu drogowego, która nie weszła pod głosowanie. Tak czy inaczej jednak fotoradary 1 stycznia 2016 roku wyłączono, a jedną z gmin, która musiała zapakować swoje urządzenia w czarne worki i je wyłączyć, była właśnie gmina Kobylnica. Czy to była zmiana na lepsze, czy na gorsze Pana zdaniem? Oprócz tego, że pomijamy wątek finansowy, tylko
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu, to pogorszenie sytuacji. Zresztą to zauważyliśmy w pierwszym kwartale już roku 2016 i wtedy podjęliśmy decyzję. Może ta decyzja nie wszystkim się podobała, bo na ten temat również media regionalne mówiły. Zdjęliśmy osłony z fotoradarów i zdjęcie tych osłon spowodowało również to, że kierowcy jechali troszeczkę bezpieczniej,
nie
a szczególnie przy szkołach.
Nie są pewni, czy ten fotoradar działa, czy nie działa, tak?
I druga sprawa, rozpoczęliśmy procedurę przekazywania urządzeń dla Inspekcji Transportu Drogowego i ta trwa do tej pory jeszcze. To już 12 miesięcy. Spodziewamy się, że jeszcze potrwa jakiś czas, dlatego że ta korespondencja jest systematyczna, ale wymaga również wnikliwych analiz oraz spraw finansowych. I myślę, że jeżeli nie zmieni się sytuacja, znaczy tak rozmawiając z kolegami w Polsce, dochodzimy do wniosku, że do tego już nie wrócimy. Z uwagi na to, że do tej wody drugi raz się nie wchodzi, w której się już było. Kolejna sprawa to, że mieszkańcy poprzez to, że używaliśmy urządzeń rejestrujących w różny sposób i też różnie to w różnych gminach było, mieli wiele uwag do pracy urządzeń rejestrujących i do straży gminnej. Straże gminne były postrzegane jako te formacje, które przede wszystkim łapały, jak to popularnie się mówiło, kierowców. Nie zawsze tak bywało. Faktem, że gmina Kobylnica, jeżeli chodzi o dochody, miała dość wysokie dochody z tego tytułu, ale to też wynikało wyłącznie z tego, że kierowcy łamali przepisy w ruchu drogowym i jechali dość prędko. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że oni stali tam, gdzie były znaki drogowe, a to przecież nie gmina ustawia znaki drogowe. To wielokrotnie na wniosek mieszkańców naszych miejscowości w gminach poprzez komisję, w której uczestniczyli pracownicy starosty Komendy Miejskiej Policji czy Wydziału Ruchu Drogowego, stwarzano takie możliwości. To przecież tak możemy wskazać na przykład taką miejscowość Łosino, gdzie po tym, jak wybudowano chodniki, zmieniliśmy prędkość z 50 do 70 km, a potem zaczęły się problemy, bo jednak mieszkańcy uważali, że to jest za wysoka prędkość. Także należy zwrócić jedną rzecz uwagę. Urządzenia stały tam, gdzie rejestrowały zdarzenia zgodnie z przepisami. Co prawda, co niektórzy mówili, że chowali się po krzakach. To nie ma znaczenia. W Niemczech czy w wielu krajach Europy.
To gdzieś pamiętam takie zdjęcie gdzieś z okolic południa naszego regionu, gdzie był fotoradar przykryty siatką maskującą w krzakach.
Panie redaktorze, czy w Niemczech, w Holandii, w Belgii, we Francji, Szwecji czy Wielkiej Brytanii jadąc, to my zdejmujemy nogę z gazu, bo boimy się, że tam są wysokie mandaty i musimy je zapłacić. Natomiast u nas i tam nie ma informacji, że jest fotoradar, urządzenie rejestrujące. Tam są po prostu urządzenia, które rejestrują zdarzenia i mieszkaniec musi zapłacić.
Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? 603-06-06-06. Przychodzą też SMS-y. Zmniejszenie liczby fotoradarów moim zdaniem nie ma wpływu na zwiększoną liczbę wypadków. Pracuję jako przedstawiciel handlowy i co 5 lat muszę przechodzić obowiązkowe psychotesty. Uważam, że z doświadczenia, gdyby takie badania były obowiązkowe dla wszystkich kierowców, to 1/5 nie miałaby prawa jazdy i byłoby po prostu bezpieczniej, napisał pan Adam. Czy fotoradary powinny ponownie zostać włączone, bo coraz więcej osób ginie na drogach? Za chwilę Zbigniew Wiczkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jesteśmy 14 minut po 9.
Gdańsk. Słuchaj od rana.
18 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o bezpieczeństwie na drogach. 50 osób więcej zginęło w Polsce na wypadkach drogowych, zestawiając rok 2015 i 2016. Czy to efekt, czy to może być efekt wyłączenia gminnych i miejskich fotoradarów? Zbigniew Wiczkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. Pan wiąże te dwa zdarzenia, te dwie sytuacje? Wyłączamy fotoradary i więcej osób ginie, czy nie?
Pan redaktor powiedział o statystyce w zakresie porównywania wypadków drogowych czy zdarzeń drogowych przed właściwie fotoradarami, po fotoradarach. Ta teza nie może być jednoznaczna, tak prosta, bo my nie mamy, pan redaktor też nie powiedział o statystyce, która by potwierdzała to, że te zdarzenia, o których mówimy, których jest wzrost w tej chwili, dotyczyły miejsc, w których zlikwidowano fotoradary.
Takich danych nie mamy.
Nie, ja jestem członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ja wiem, że takich danych jeszcze nie mamy. Mało tego, takich danych się po prostu nie prowadzi. Chyba dlatego, że może ktoś myślał, że powróci sytuacja z tymi fotoradarami, ale tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, mleko się rozlało, na pewno sytuacja nie powróci. Nie możemy także mówić w tej chwili o strażnikach, o jakiejś patologii, która tam była. Ta sprawa się zdarzyła i ta nie powróci. Ja byłem przekonany, że likwidacja fotoradarów dotyczyła tylko poprawy organizacji pracy służb, które obsługują te fotoradary, bo były patologie, sam pan wójt
mówi. Bo myśl była taka, że one automatycznie trafią do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, ale to jest majątek gminy, trzeba je albo odkupić, zapłacić, sprawa prosta.
Panie dyrektorze, zupełnie o czymś innym, że ja powszechnie tutaj w tym środowisku wypowiadałem się bardzo często, że fotoradary moim zdaniem były lokalizowane w złych miejscach. Nie w takich miejscach, gdzie najbardziej było zagrożone bezpieczeństwo tych najsłabszych uczestników ruchu.
No nie zgodzę się, bo jak widzę fotoradar koło szkoły, to wiem, że on na pewno spowoduje, że ktoś zwolni.
Ja o tym nie mówię. Ja mówię o tym, że stawiano radary na wlotach do obszarów zabudowanych, wtedy, kiedy jeszcze nie było właściwie obszaru zabudowanego, a fotoradar zaraz na tablicy, przy tablicy był ustawiany i bardzo często kontrolował prędkość ludzi, którzy nie zdążyli zredukować prędkości. Natomiast właśnie chcę do tego zmierzać, że moim zdaniem te fotoradary miały wrócić po weryfikacji lokalizacji miejsc do tych najbardziej potrzebnych miejsc i właśnie tutaj mam na myśli szkoły, różne miejsca, gdzie jest bardzo duża częstotliwość przechodzenia przez jezdnię pieszych generalnie, także szkół i tak dalej. I tutaj ubolewam, że nie stało się tak, jak się spodziewałem, że to powróci, ale w zmienionej formie organizacyjnej, może w zmniejszonej ilości, ale poprawa nie pogorszy się bezpieczeństwo w tych najbardziej newralgicznych punktach. Szczególnie dzieci przed szkołami i innych miejsc, gdzie jest bardzo duża częstotliwość przechodzenia pieszych przez jezdnię. To się nie stało i ubolewam z tego powodu bardzo mocno.
No i posypały się SMS-y od Państwa w sprawie tych fotoradarów pod 603-06-06-06. Przy okazji pan Leszek Kuliński awansował na burmistrza. Co ten pan mówi? Fotoradary w Kobolnicy to była pazerność burmistrza i oszukiwanie kierowców. Kolejny SMS w Żukowie, ulica Dąbka albo Dąbka, nie wiem czy napisano poprawnie. Osiedlowa droga 100 km na godzinę to jest norma. A czy na pewno te wypadki zdarzają się w tych miejscach, w których stały fotoradary? To nawiązanie do tego, co powiedział pan Wiczkowski. Popieram tezę, że fotoradar kontroluje prędkość, którą nakazują obowiązujące przepisy i znaki drogowe, więc teoretycznie nie powinno mieć znaczenia, gdzie radar stoi i czy jest widoczny. Uważam, że problem leży gdzie indziej. Należałoby zrewidować przepisy dotyczące prędkości, jak również same znaki drogowe. Często prędkość jest ograniczona nieadekwatnie do tego, jaka jest droga i jaki jest tutaj w tym miejscu poziom bezpieczeństwa. Państwo zrobiliście w Kobolnicy eksperyment w ubiegłym roku. Mimo tego, że te fotoradary były wyłączone, to włączyliście je bez karania kierowców. No i okazało się, że w ciągu 48 godzin urządzenia zarejestrowały około 7 tysięcy pojazdów, które przekroczyły prędkość. Około 80% z nich przekroczyło prędkość o 25 km na godzinę. Więc jeżeli mówimy o terenie zabudowanym, to jest prędkość wyższa o połowę.
Tak, i to zdarzyło się w Kwakowie i w Sycewicach oraz na ulicy Witosa. I mogę powiedzieć, że rekordzista miał około 160 km na godzinę na odcinkach, które są terenami zabudowanymi. Natomiast w dużej mierze były to pojazdy, które przekraczały prędkość o te 20 km. Nie liczyliśmy tych, które przekroczyło kilometr czy tam o 10 km, tak jak to w przepisach prawa o ruchu drogowym jest dozwolone. Świadczy to o tym, że kierowcy mają świadomość, że są fotoradary wyłączone. I jeżeli chodzi o Kobylnicę, dziękuję panu za zaawansowanie mnie na burmistrza. I chciałem tylko dodać tak, że kiedy my prowadziliśmy kontrolę, tych zdarzeń było zdecydowanie mniej. Bo możemy to wykazać w statystykach, które prowadziliśmy w tamtym okresie. Nie zdarzyły się wypadki śmiertelne, też faktem, w roku 2016 na odcinkach kontrolowanych przez nas. Nie dochodziło do znaczących ilości kolizji, oprócz miejscowości Sycewice, gdzie kilka kolizji zdarzyło się w tamtym okresie. Ale tu jedna rzecz podstawowa. Te urządzenia, które mamy na terenie gminy Kobylnica, są ustawione przy przejściach dla pieszych i również przy obiektach szkolnych.
Ale żeby też nie było tak, że to jest tylko jakby specyfika Kobylnicy, bo mamy też dane w Warszawie i w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam na 24 godziny włączono fotoradary. Prędkość przekroczyło 166 tysięcy osób, prawie 3/4 wszystkich przejeżdżających kierowców. W okresie pracy fotoradarów rejestrowano średnio 218 przekroczeń prędkości dziennie. Tylko w Nowym Dworze Mazowieckim urządzenie zarejestrowało 3302 kierowców, którzy złamali przepisy. Dla porównania, w okresie, kiedy fotoradary pracowały, Straż Miejska czy Gminna wystawiała w tym miejscu średnio 4 mandaty dziennie. Zbigniew Wiczkowski.
Oczywiście ja się tezą pana wójta trochę nie zgadzam w tym zakresie, że bo pan redaktor powiedział, że rozmawiamy o tym wzroście zdarzeń drogowych czy wypadków za rok ubiegłych. Tylko musimy powiedzieć o jednej sprawie jednoznacznie, że chodzi o tragiczność zdarzeń drogowych. Jeżeli chodzi o obszary zabudowane, o których w tej chwili pan wójt powiedział, oczywiście ja znam statystyki, tu w tym zakresie mogę podeprzeć statystykami, że zdarzeń drogowych w obszarach zabudowanych istotnie jest więcej. Tylko to są tak zwane zdarzenia, kolizje lżejsze i tak dalej.
Niegroźne. Stosunkowo
panie redaktorze, i tutaj muszę powiedzieć jedno, dlatego w tym miejscu się nie zgadzam, bo głównie zdarzenia drogowe poza obszarem zabudowanym, gdzie występuje duża prędkość, zabija. Jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości w obszarze zabudowanym, pan wójt potwierdzi, mierzyliście prędkość powyżej 62 km na godzinę. I zdecydowana większość przekroczeń jest istotnie w granicach, od 63 do 90 km na godzinę. O tych skrajnych przypadkach, o których panowie tutaj mówicie, zawsze się wariaci zdarzają i będą się zdarzali, ale zdecydowana większość to są te prędkości. Te prędkości, jak wiemy, 60, 70, to te prędkości w takim stopniu nie zabijają jak te powyżej 90, 100, 150, 200 poza obszarem zabudowanym. I statystyki jednoznacznie mówią, że najbardziej tragiczne zdarzenia z ofiarami śmiertelnymi to są poza obszarem zabudowanym, a tam przeważnie nie ma fotoradarów.
26 minut po godzinie 9. Za chwilę wracamy do dyskusji. Jeszcze SMS od państwa. Moim zdaniem wyłączenie fotoradarów to największy błąd, jaki mógł powstać. Oczywiście czasem było to bardzo irytujące, kiedy poza terenem zabudowanym na 90 na długiej prostej stał fotoradar, a wszyscy jechali 45 km na godzinę na drodze krajowej w szczycie. Niemniej jednak uważam, że patrol policji pojawiający się częściej na drodze publicznej, gdzie występuje ryzyko zdarzenia drogowego przez choćby nadmierną prędkość, niewłaściwe wyprzedzanie i tak dalej. Uważam, że tych patroli jest po prostu za mało. I kolejny SMS od pana Marcina tym razem. Jak można powiedzieć, że fotoradar to pazerność władz? Przecież każdy zdecydował się przestrzegać kodeksu ruchu drogowego. W zamian dostał prawo jazdy i jeżeli jest ograniczenie i stoi fotoradar, to skąd zdziwienie, że jest kara? 603-0606, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk dziś o tym, czy powinny wrócić fotoradary.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dziś o bezpieczeństwie na drogach i czy powinny wrócić wyłączone gminne fotoradary. Leszek Kuliński, wójt Kobylnicy, Zbigniew Wiczkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku i sypią się SMS od państwa pod 603-06-0606. Pan Marcin napisał, cytuję Jeremy'ego Clarksona, to nie prędkość zabija, a nagłe zatrzymanie. To tak chyba trochę żartobliwie. Z kolejny SMS od państwa. Genialnym rozwiązaniem są radary ze światłami drogowymi. W przypadku wykrycia nadmiernej prędkości włącza się czerwone światło, co irytuje kierowców jadących w obu kierunkach prosto z Portugalii. Pozdrawia Maja z Gdyni. Kolejny SMS od państwa. Witam. Jaki na przykład sens ma fotoradar mierzący prędkość na wyjeździe z Wejherowa w lesie, gdzie za 100 metrów jest koniec obszaru zabudowanego? a zaczyna się stromy podjazd. Toż tu chodzi nie o bezpieczeństwo, a o kasę. Pozdrawiam pan Wiesław. Panowie, czy rzeczywiście jest tak, że gdyby te fotoradary działały, to ta statystyka byłaby mniej tragiczna? Mówimy o tym wzroście ofiar śmiertelnych, tak? 50 osób więcej w 2016 roku niż w 2015. Czy to jest tylko statystyka? Tak się po prostu zdarzyło i już. Zbigniew Wiczkowski.
Panie redaktorze, jak powiedziałem, stało się, fotoradary prawdopodobnie nie wrócą w te miejsca, w których były, dlatego zarządcy dróg wspólnie z gospodarzami gmin muszą myśleć o rozwiązaniach zastępczych albo innych, tak zwanej małej inżynierii ruchu, które spowodują, że w tych miejscach bezpieczeństwo zostanie poprawione innymi sposobami w zakresie organizacji ruchu. Powiem jeden przykład, który zobrazuje tę sytuację. Mamy miejscowość Siemianice pod Słupskiem, gdzie oczywiście zamknięto przed szkołą fotoradar, bardzo potrzebny, nie ukrywam, ale tam jest bardzo niebezpieczny, że w innych odcinkach. Na wrocie do tej miejscowości jest nowe osiedle Ku Słońcu, gdzie dzieci przychodzą z tego osiedla na drugą stronę, gdzie jest przystanek. Nie ma ani chodnika, ani miejsca wyznaczonego, ani przejścia. To samo dziecko bardzo w sposób niebezpieczny przychodzi na drugą stronę po to, żeby dojść do szkoły. I chciałbym powiedzieć, że w tej sytuacji, nawet gdy jest wyłączony fotoradar, bezpieczeństwo tego dziecka przed szkołą jest o wiele, wiele lepsze niż wtedy, kiedy ono wychodzi do domu, do szkoły. I tutaj zarządcy drogi, gospodarze gmin i wszyscy działający na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej sytuacji muszą pomyśleć o rozwiązaniu, bo przecież zawsze może być tak, że fotoradar zniknie z tego miejsca, a jednak powinno być bezpiecznie. No i jeszcze jeden element. Po obu stronach tej miejscowości powstały wielkie osiedla. Zarządca drogi nie bardzo miał wpływ na to, że powstanie. Nikt z zarządcą przeważnie nie uzgadniał tej sytuacji. I dzisiaj się sytuacja wydaje, to znaczy rozwój, urbanistyka, pośpieszyła się, że tak powiem, na rzecz rozwoju drogi i mamy bardzo niebezpieczne miejsce.
Dobrze, ale czy gmina jest w stanie wszędzie wybudować chodnik, zrobić bezpieczne przejście, czy to jest tak, że zawsze trzeba wybierać, bo ta kołdra jest za krótka i pieniędzy jest po prostu za mało?
Pieniędzy w budżecie jest tyle, ile jest, natomiast realizujemy inwestycje, które rzeczywiście mają poprawić bezpieczeństwo w miejscach tych szczególnych i analizujemy to przez cały czas. Po wyłączeniu urządzeń rejestrujących i w trakcie tych działań, tych urządzeń, my realizowaliśmy inwestycje i będziemy je dalej realizowali. Na przykład Kwakowo. Tam, gdzie było urządzenie rejestrujące przy szkole podstawowej w Kwakowie.
Ono było takie sprytne, pamiętam ten fotoradar, był obrotowy. W jedną i w drugą stronę mógł robić zdjęcia.
Na
tak?
Wjeździe, bo tam
i na wylocie.
I na wylocie. Szkoła funkcjonuje na wylocie miejscowości Kwakowo, zjeżdżając z górki. Wjeżdżało się dużą prędkością, niejednokrotnie była to nadmierna prędkość. Zaraz było przejście dla pieszych, bo po jednej stronie jest Orlik, po drugiej stronie jest szkoła. Dzisiaj przebudowujemy wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad to miejsce, jako miejsce bardzo niebezpieczne. Wybudujemy tam w tym roku chodniki. Praktycznie będzie wydane ponad milion złotych na poprawę tego bezpieczeństwa i cały czas przyglądamy się temu. Tutaj podczas naszej rozmowy poza anteną rozmawialiśmy o tym, że w dużej mierze wypadki zdarzają się poza obszarami zabudowanymi, bo wypadki śmiertelne są również efektem dużej prędkości i w miejscach poza obszarem zabudowanym. I tutaj chyba to w dużej mierze ma znaczenie dla poruszających się i tam należałoby zastanowić się, jakie rozwiązania wprowadzić. Te pomiary, odcinkowe pomiary są bardzo, myślę, że bardzo pożyteczne i tak samo jestem zwolennikiem tego, żeby przekazać urządzenia, które my posiadamy dla Inspekcji Transportu Drogowego i spodziewam się, że niedługo to nastąpi po weryfikacji tych
jest
miejsc.
Jest kolejna statystyka, która pewnie część z Państwa zaskoczy. Ponad 10% spadek liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. W 2016 roku drogówka złapała. To jest szokująca liczba. 115 116 osób na podwójnym gazie za kierownicą. To jest tym mniej osób o ponad 13, prawie 13,5 tysiąca. Udało się też zmniejszyć liczbę zabitych wśród pieszych. W 2016 roku pod kołami zginęły 74 osoby mniej. To jest ta pozytywna informacja. I jest też informacja Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Otóż GIT pracuje nad takim dużym projektem zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Bardzo długa nazwa, ale w skrócie mówiąc, ten program sprowadza się do tego, że GIT ma kupić 600 lub zmodernizować 600 fotoradarów na drogach krajowych w całym kraju. Dziś tych działających fotoradarów jest 428. Mówimy o całym kraju. Próbowałem ustalić, na jakim etapie jest przejmowanie fotoradarów z samorządów na Pomorzu, w tym między innymi z Kobylnicy, i to jest wciąż gdzieś tam w zawieszeniu. Zbigniew Wiczkowski.
Panie rektorze, ta ostatnia statystyka tylko potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że niekoniecznie fakt likwidacji czy wyłączenia tych fotoradarów, ale dyskutowaliśmy bardzo często w ramach Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I tam też policja, Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawiciele podawali statystykę i tę samą obawę, o której ja przed chwilą mówiłem. Prędkość zabija. W jakim zakresie? I policjanci też mieli pretensje do tego, że ustawodawca podniósł prędkości na niektórych drogach. To było oczywiście 2-3 lata temu. Podniósł, niewątpliwie podniósł. Ja dopatruję się raczej w tym, że ta statystyka rośnie. Statystyka tragicznych, bardzo tragicznych zdarzeń. Mówił pan tutaj, redaktor, o pieszych i tutaj się jak gdyby poprawiła sytuacja. To jest tylko potwierdzenie tezy albo brak dowodów na to, że wyłączenie fotoradarów spowodowało wobec tych najsłabszych uczestników ruchu drogowego wzrost wypadków ciężkich.
Ja jeszcze będę chciał z panami porozmawiać o edukacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo sypią się też od państwa SMS-y. Fotoradary, a co z kierowcami bawiącymi się smartfonem, w dodatku z dzieckiem na foteliku obok? Dzień dobry. Fotoradary były maszynami do zarabiania pieniędzy. Jak powiedział gość w studiu, śmiertelne wypadki zdarzają się poza terenem zabudowanym, więc czy nie lepiej zainwestować w kolejne nieoznakowane radiowozy? Koszt zakupu auta porównywalny z zakupem fotoradaru. Przynajmniej dwie osoby do obsługi fotoradaru, dwie w radiowozie, a zyski do Skarbu Państwa, a nie do gminnych kas. Pozdrawiam. I kolejny SMS. Witam. Myślę, że bardziej odpowiednie są mobilne rejestratory w cywilnych pojazdach policji. Każdy kierowca z chwilą minięcia fotoradaru przyspiesza, nawet wtedy, kiedy jest to obszar zabudowany. Pozdrawiam kierowca. I jeszcze jeden SMS. Podwyższyć mandaty 10 tysięcy za przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę, 20 tysięcy o 20, 30 i tak dalej za przekroczenie prędkości i analogicznie wyżej, niezależnie od tego, czy teren zabudowany, czy też nie, oraz więcej patroli policyjnych. To bardzo ekstremalna propozycja. Kompromis. Radary tak, mandaty bez punktów karnych, punkty niszczą kierowców dużo jeżdżących zawodowo i to jest niesprawiedliwie. Chciałem panu zapytać, czy w państwa opinii zmieniają się zwyczaje kierowców? Czy my jeździmy coraz bezpieczniej, czy jednak tkwią w nas ci wariaci drogowi? Czy to jest tak, że mam duży samochód z dużym silnikiem, no to chcę go raz na jakiś czas wypróbować, niekoniecznie w miejscu, które się do tego nadaje, bo z jednej strony tak, czy ta kultura kierowców się poprawia. Zbigniew Wiczkowski.
Jeżeli się poprawia, panie redaktorze, to pewnie nie w stopniu takim zauważalnym. My możemy na przykładzie naszych kierujących, którzy wyjeżdżają na zachód do państw bardziej rozwiniętych albo bardziej bezpiecznych, jeżeli chodzi o ruch drogowy, widzimy, że taki kierujący, który jest arogancki, który ma w nosie organy kontroli ruchu drogowego, który ma w nosie wyroki sądowe, który pije jak pił, za kierownicą siada w stanie po spożyciu alkoholu. Ten sam kierujący, jak wyjeżdża do Szwecji, do Norwegii, do innych państw, i okazuje się, że jedzie jak aniołek, jak baranek, nie dokonuje żadnych wykroczeń w ruchu drogowym. Czyli jest u nas sytuacja albo edukacji, albo egzekucji czegoś, albo mentalności naszego narodu.
Pana poproszę o pauzę, bo też jest taka opinia firmy Wodzińskim McKinsey & Company, to jest firma konsultingowa, która wskazuje, że sposobem na poprawę bezpieczeństwa na drodze są mandaty. Te jednak w Polsce są bardzo niskie, jak wskazują eksperci. W niektórych krajach maksymalna wysokość mandatów sięga 10-krotności średnich zarobków. We Włoszech to średnio 141% średniej pensji, w Wielkiej Brytanii 104, w Czechach 40%, a w Polsce tylko 13%.
Jednym zdaniem może, żeby dokończyć, żeby nie wyglądało tak, że jest tak źle, to jednak Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego bardzo często uczestniczy w szkołach, w edukacji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i przyznam, że te pokolenia, które w tej chwili zarastają, naprawdę wiedzą o wiele więcej w zakresie ruchu drogowego. Nawet sygnalizują swoim wychowawcom, rodzicom, żeby postępowali lepiej jak ich rodzice.
Na co się skarżą mieszkańcy, jeżeli chodzi o tą kulturę jazdy?
Znaczy, przede wszystkim musimy wyjść od tego, że kara musi być nieuchronna. I powiem tak, że w wielu przypadkach to jednak ci, którzy sprawują ważne urzędy i którzy stanowią prawo, niejednokrotnie namawiali mieszkańców do tego, żeby nie płacili mandatów, bo były takie sytuacje i trzeba do tego powrócić. Bowiem pamiętamy, kiedy była debata na temat fotoradarów w Polsce, to no, uskarżano się i posłowie wręcz, bo ja uczestniczyłem w tych debatach, posłowie wręcz mówili...
Ale posłowie nie płacą z reguły.
Jasne, zdarzało się, że płacili. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, ja jestem przekonany, że mieszkańcy gminy Kobylnica jeżdżą bardzo rozsądnie, bezpiecznie. Natomiast w dużej mierze patrzymy na zdarzenia w ruchu drogowym, czy nawet jako uczestnik ruchu drogowego, widzę tą nieraz chamstwo na drodze, pokazywanie swojej wyższej klasy. To, co pan powiedział, większy silnik, ładniejszy samochód, to staram się być lepszy i ważniejszy na drodze niż ten, który jedzie tym małym samochodem. Niejednokrotnie zdarza się, że to właśnie takie rozpychanie się na drodze powoduje to, że no, wiele jest agresji. I to trzeba eliminować. Ja jestem przekonany, że w dużej mierze trzeba szkolić i edukować tych młodych kierowców, ale nie poprzez to, że instytucja, którą reprezentuje pan Wiczkowski, będzie się tym zajmowała, ale powinniśmy zacząć już szkolić tą młodzież w szkole.
W szkole, w podstawówce.
Ale no, nawet w przedszkolu spotkania z policjantami, spotkania z fachowcami, pokazywanie, jakie są zagrożenia w ruchu drogowym. I to jest chyba to, żeby edukować, bo niejednokrotnie my się uczymy od swoich rodziców, dzieci nasze się uczą od nas i tak to wszystko po kolei.
Ale może też powinniśmy się uczyć też trochę od swoich dzieci.
I to, co powiedział pan dyrektor, to też jeżdżę po Szwecji, jeżdżę po Norwegii, jeżdżę po krajach Beneluxu czy Niemczech, to jak widzę Polaków, tam właśnie tak jest. Samochód jedzie tyle, ile na znaku jest. Wiadomo, że jeżeli jest 1 kilometr więcej, to jest mandat. Jeżeli ktoś zapłaci mandat w obcym kraju, to może będzie przestrzegał również
I jeszcze jedna statystyka, którą prezentuje Komenda Główna Policji. Otóż tylko 11%, tylko albo aż, procent wypadków na polskich drogach powodowanych jest przez alkohol. Tymczasem w Szwecji ten odsetek sięga 28%, a we Francji 26%. To jest dość zaskakująca statystyka. Niestety wciąż sporym zagrożeniem na drogach są młodzi kierowcy. Są jednym z 5 najważniejszych obszarów, na którym trzeba się skupić, żeby poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Pozostałe 4 to nadmierna prędkość, infrastruktura, pojazdy starsze niż 10 lat oraz piesi, to oni najczęściej niestety wciąż giną na drogach. Wydaje się, że rzeczywiście, że ta statystyka jest korzystniejsza, ale z drugiej strony Szwecja to dużo mniejszy kraj niż Polska i może ta liczba po prostu jest różna.
Panie redaktorze, ostatnie zdanie, które pan powiedział, chyba jest najbardziej istotne w tej całej sprawie, że młodzi kierujący bardzo często w większym zakresie powodują tragiczne zdarzenia drogowe, jak ci, którzy są już bardziej dojrzali. I to jest prawda, ale trzeba przyznać, że po raz trzeci Sejm odwleka wejście w życie ustawy o kierujących pojazdami, z której wynika, że na kierowców młodych, dopiero po zdobyciu prawa jazdy, nakładane będą większe wymogi niż w stosunku do kierowców już starszych.
Ale jest przecież przepis, który odbiera, nawet może zawiesić prawo jazdy młodemu kierowcy.
Nie, jeszcze raz mówię, w 2016 był przepis, który miał wejść w życie.
No właśnie.
Kursy reedukacyjne pomiędzy 4. a 6. 8. miesiącem po zdobyciu prawa jazdy, to po pierwsze. Zielony listek i inne rzeczy. Właśnie za 2 przekroczenia, czy za 3 przekroczenia są większe restrykcje, mają być w stosunku do młodych ludzi, zaraz po otrzymaniu prawa jazdy. Niestety ten przepis już 3 raz został przesunięty przez parlament i ma w tej chwili, nowy termin jest wyznaczony na połowę roku 2018.
A pana opinii to by poprawiło sytuację?
Ale jestem przekonany, że niedawno prawo karne zostało zmienione, czyli restrykcje karne zostały. Jeżeli jeszcze ta restrykcja będzie wobec kierujących, będzie przyjmowanie tego entuzjazmu, tego wszystkiego wobec kierujących tych najmłodszych, jestem przekonany, że będziemy zmierzali do tego, o czym niedawno, przed chwilą mówiliśmy, o dyscyplinie, kulturze, jak w państwach innych, chociaż świadomość, mentalność też musimy brać Polaków pod uwagę.
I SMS od państwa pod 603060606. Czy nie uważacie państwo, że jednym ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest reforma szkolenia kierowców? Obowiązkowe zajęcia na płytach poślizgowych czy inne aktywności skutecznie poduczą kierowców pokory oraz respektu do praw fizyki i faktycznych możliwości samochodów oraz motocykli. Kolejny SMS. Jednym zdaniem chodzi o pieniądze. Prosty przykład. Droga ekspresowa Elbląg-Ostróda. Kiedy jej nie było, prędkość maksymalna 90 na godzinę. Osób hospitalizowanych miesięcznie było około 40. Teraz, gdy prędkość jest ograniczona do 120 km na godzinę, osób trafiających do szpitali miesięcznie jest około 4. Czy rzeczywiście chodzi o prędkość? I od pana Marcina jeszcze SMS. Co do państw, które pan redaktor wymienił ze statystyką o wiele wyższą niż w Polsce, ofiar, które zginęły na skutek prowadzenia po spożyciu alkoholu, wynika tylko z limitów w tych państwach na zawartość alkoholu we krwi. Są dużo wyższe niż w Polsce, a skutki spożywania alkoholu są identyczne, chyba że chodzi o Rosję. Ale to tylko taki żart. Jeżeli człowiekowi w czasie widełki będzie gnał szybko, no to i będzie miał 0 promili, albo zabawa w zabijanie lub jazdę po pijaku, to skutki również mogą być opłakane.
Jeżeli chodzi o płyty poślizgowe, o której pan redaktor powiedział, to właśnie jest jeden z przepisów, który jest po raz trzeci został przyniesiony, jeżeli chodzi o termin wdrożenia.
A te umiejętności rzeczywiście są do poprawki w Polsce?
Tak jest, oczywiście.
Nie potrafimy się zachowywać?
Ja nigdy nie miałem pretensji do szkolenia do instruktorów szkół jazdy, tylko do systemu szkolenia. I ten jest niewłaściwy. Co się można nauczyć przez kilkadziesiąt, 30 godzin praktycznej jazdy bez płyty poślizgowej, bez hamowania awaryjnej i tak dalej? Przy czym jeszcze z tych 30 godzin bardzo często stoi się w korkach, w zatłoczonych miastach i tak dalej. To jest, system szkolenia musi się zmienić. Bardzo dużo się zmienia w systemie egzaminowanych. Ciągle, bo każdy narzeka, że to jest wynik egzaminu, że jest tak źle. Wynik egzaminowania. Nie, proces szkolenia. I o tym mówią same szkoły jazdy mówią. Proces szkolenia. I też te przepisy są wciąż przekładane dalej. My musimy, jeżeli chcemy mówić o tym, o porządku, jaki panuje w krajach zachodnich, doprowadzajmy także do systemu szkolenia, który jest przynajmniej podobny, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, a tutaj jakoś nam ciężko wszystko przychodzi.
I SMS od państwa, może najpierw infrastruktura, a potem karanie. I kolejny SMS, czy ochrona życia, nawet jak wymaga ekstremalnych propozycji, nie jest warta wprowadzenia? Czy 10 tysięcy jest więcej warte niż życie pieszego? No oczywiście, że nie. Czy fotoradary wrócą? Panie Leszku?
Nie wrócą.
Nie wrócą? Gminne nie, ale...
Znaczy, gminne powinny przejść do Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego powinna nimi zarządzać. My w tym kierunku zmierzamy i myślę, że nam to się w tym roku uda.
Jeżeli chodzi o fotoradary, przecież one zniknęły z pracy w samorządach. Natomiast nikt radarów nie zabrał policjantom.
No ale mija prawie półtora roku i one stoją i nie działają.
Policjanci i tak mają mieli fotoradary czy radary i są w stanie wypełnić te najbardziej niebezpieczne miejsca przed szkołami i tak dalej, żeby jednak postraszyć kierujących pojazdami.
Ale dziękuję państwu. Za mało jest policjantów.
A to jest też problem do rozwiązania.
To jest już na inną dyskusję. Tak. Dziękuję państwu bardzo za udział w programie. Nie tylko Metropolia, dziś o bezpieczeństwie na drogach. Leszek Kuliński, wójt Kobylnicy, Zbigniew Waczkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. Za 9 minut 10 zapraszam za tydzień Przemek Woź. Do usłyszenia.